Witam Was na drugim już spotkaniu rekolekcji o Jezusie Chrystusie Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Wczoraj mówiliśmy o Księciu Pokoju, o tym tytule Jezusa, który oznacza wspaniałą wieść dla ludzkości. Jezus przynosi pokój najpierw między Bogiem a ludźmi, potem między ludźmi samymi, a potem nawet między państwami. O tym trochę więcej jutro. A dzisiaj będziemy mówić o Jezusie jako o odrzuconym. Odrzuconym, bo Jezus, ten Książę Pokoju, nie został rozpoznany przez ludzi. Kiedykolwiek będziemy dzisiaj wspominać ludzi, tych, którzy go odrzucili, mam małą propozycję. Pomyślmy o sobie. Pomyślmy o tym, my wierzący, jacy byliśmy, a ty, drogi przyjacielu, jeśli jeszcze nie jesteś chrześcijaninem, pomyśl o tym, co ty dzisiaj sobą reprezentujesz. Dlaczego ludzie odrzucili Księcia Pokoju? Najprawdopodobniej oczekiwali, opierając się na własnym rozeznaniu i mądrości, kogoś innego. Czytamy w Księdze Izajasza. Wyrósł przed nim jak latorośl, jak korzeń z suchej ziemi. Nie miał postaci ani urody, które by przyciągały nasz wzrok, ani wyglądu, który można by podziwiać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Był człowiekiem obeznanym z cierpieniem, zaznajomionym z chorobą, kimś, przed kim zakrywa się twarz. Wzgardzony był tak, że nawet nie zwracaliśmy na niego uwagi. W przeciwieństwie do współczesnych wyobrażeń Jezusa, których pełne są niektóre budynki zwane kościołami, choć Biblia nigdy nie mówi o budynku kościół. Ten Jezus opisany tutaj w Księdze Izajasza, przepowiedziany, proszę bardzo, nie miał wyglądu, który by można podziwiać. Wygląd to bardzo ważna rzecz dla nas ludzi. Mówi się, że ten pierwsze wrażenie powoduje, że możemy otrzymać pracę. Często pierwsze wrażenie powoduje, w zasadzie nawet słusznie, że ktoś zakochuje się, a potem zostaje mężem czy żoną. Zwracamy uwagę na wygląd bardzo i w każdej sytuacji. Warto jednak przypomnieć sobie historię, w której wygląd takiego znaczenia nie miał, a ta historia przy okazji powie coś o tym, jak Bóg zaskakuje ludzi. Otóż w Księdze Samuela, w pierwszej Księdze Samuela, czytamy historię właśnie Samuela, proroka, który szuka namaszczonego przez Boga króla Izraela. Idzie do Isajego i tam przygląda się 7 jego synom, rosłym chłopom, pewnie przystojnym, dojrzałym mężczyznom. Przygląda się im, ale żaden z nich nie jest tym wybranym. Kiedy zaczęli się schodzić, Samuel zobaczył Eliaba. Pomyślał, na pewno stanął przed Panem jego pomazaniec. Ale Pan odpowiedział, nie patrz na jego wygląd, ani na to, że jest wysoki. Nie jego wybrałem. Bóg patrzy inaczej niż człowiek. Człowiek patrzy na to, co ma przed oczami. Pan patrzy na serce. Już wiemy, co spodobało się Bogu w Dawidzie, jego serce. Wiemy z opisu, że był rudawy, choć przystojny i, jak pisze autor księgi, o pięknych oczach, ale odstawał i to znacznie od swoich braci. A jednak Bóg wybrał Dawida. Jego serce okazało się już nazajutrz w pewnej historycznej i wszystkim znanej historii walce z Goliatem. Goliat, wielki chłop, ponad 2 metry, z wielkim mieczem i dzidą, szerzącymi i postrach, i śmierć między Izraelitami, szydził z Dawida. Dawid był dla niego zwykłym dzieckiem. Gdy Filistyn przyjrzał się bliżej Dawidowi, zlekceważył go. Rzeczywiście był to tylko chłopiec, rudawy i przystojny. Czy ja jestem psem? Krzyknął do Dawida, że zbliżasz się do mnie z kijem? I wzywając imion swoich bóstw, Filistyn przeklął Dawida, a potem zawołał jeszcze, Chodź tu do mnie. Zaraz wydam twoje ciało, ptactwo i zwierzynie. Lecz Dawid odpowiedział. Ty wyszedłeś do mnie z mieczem i z włócznią i z dzidą, a ja wyszedłem do ciebie w imię Pana zastępów, Boga szeregów Izraela, które znieważyłeś. Dziś wyda cię Pan w moje ręce, powalę cię i odetnę ci głowę. Jeszcze dziś wydam zwłoki obozu Filistynów, ptactwu i zwierzętom i dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. Dowie się też całe to zgromadzenie, że Pan ratuje nie przez miecz, ani przez dzidę. Losy wojny rozstrzyga Pan, a On wydał was w nasze ręce. Nie można nie przywołać obecnej walki Dawida z Goliatem w tym momencie, bo mam nadzieję, że każdemu z nas narzuca się ten Goliat, ten obrzydliwie bezczelny typ, który napada na sąsiednią krainę. I ten Dawid, który w oczach świata, Dawid, który mu się przeciwstawia. Mam nadzieję, że modlicie się o Ukrainę i o jej zwycięstwo. Być może status społeczny jest czymś, co ludzie oceniają dobrze, bo przypominam, Boże oceny bardzo różnią się od ludzkich. Bóg lubi zaskakiwać nas swoimi. Przyjrzyjmy się historii z czasów, kiedy Jezus chodził po ziemi. Pewnego razu któryś z faryzeuszów zaprosił Jezusa na wspólny posiłek. Jezus zatem wstąpił do jego domu i zajął miejsce przy stole. Była zaś w tym mieście pewna kobieta, która prowadziła grzeszne życie. Wiedząc, że Jezus siedzi przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy flakonik pachnącego olejku. Stanęła u tyłu, u stóp Jezusa, rozpłakała się i swoimi włosami zaczęła ocierać łzy padające na jego stopy. Całowała je przy tym z czułością i namaszczała olejkiem. Na ten widok faryzeusz, którego zaprosił, pomyślał: gdyby ten człowiek był prorokiem, zdawałby sobie sprawę, kim i jakiego rodzaju jest ta kobieta, która go dotyka, że to grzesznica. Ludzie zwracają uwagę na status społeczny. Faryzeusze, święci tamtego czasu, uważani za bezbłędnych, za moralnych, no nijak nie pasowali do zwykłej prostytutki. Ale Jezus miał historię dla tego człowieka, który tak łatwo oceniał, a nie widział w tej kobiecie nawróconej osoby. Pewien pożyczkodawca miał dwóch dłużników. Jeden był mu winien 500 denarów, a drugi tylko 50. Ponieważ nie mieli z czego spłacić długu, obydwu go umorzył. Który więc z nich będzie kochał go bardziej? Szymon powiedział, to ten faryzeusz. Przypuszczam, że ten, któremu więcej umorzył. Trafnie oceniłeś, odpowiedział Jezus. Następnie zwrócił się w stronę kobiety i powiedział do Szymona. Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a ty nie podałeś mi wody do nóg. Ona za to łzami oblała moje stopy i otarła swoimi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem. A ona od chwili mego przyjścia nie przestaje całować moich stóp. Najzwyklejszą oliwą nie namaściłeś mi głowy, a ona zaś pokochała, bo przebaczono jej wiele grzechów. Komu mało się przebacza, słabo kocha. Do niej zaś powiedział, twoje grzechy zostały ci przebaczone. Innym miejscem, kiedy Bóg zaskakuje nas i wprawia w zakłopotanie, a może nawet wstyd z tego, jak daleko ludzie, czyli my, bywamy od tego, co On ocenia jako dobre, jest historia pokazująca, jak mało może oznaczać bardzo dużo. Gdy Jezus podniósł wzrok, zobaczył, jak bogaci wrzucają do skarbony swoje dary. Zauważył też pewną wdowę, bardzo ubogą. Wrzucała 2 grosze. Widząc to, oświadczył, powiem wam prawdę, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy, dlatego że oni dorzucali do darów z tego, co im zbywało. Ona natomiast w swoim niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie. 2 grosze to mniej więcej 15 minut ówczesnego robotnika. pracy ówczesnego robotnika. Jak łatwo byłoby ocenić kogoś po tak małej sumie dawanej na Boże dzieło. Jezus uczy inaczej. Być może w takim razie ludzie nie mylą się co do przedmiotu swego kultu. Być może tutaj spodobają się Bogu ich oceny. Czytamy, gdy Jezus to mówił, jakaś kobieta z tłumu podniosła głos i zawołała do Niego: szczęśliwe łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś. Lecz On odpowiedział: szczęśliwi są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i stosują je. Szczęśliwi to błogosławieni. Można by zamienić w takim razie ten werset. Błogosławieni są raczej ci, niewiasty i mężczyźni, kobiety i mężczyźni, którzy słuchają Bożego Słowa i stosują je. Ot. Boży sposób na szczęście. I Boży sposób na przedmiot kultu. Być może w takim razie przesłanie. To, co Bóg do nas ma, co informacja, którą chce nam przekazać, zrobi na nas, na ludziach wrażenie, na ówczesnych ludziach przynajmniej. Nazywamy to Ewangelią, czyli dobrą nowiną o tym, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i został ustanowiony sędzią i będzie sądził kiedyś cały świat, a wszystkim, którzy w Niego wierzą, którzy położą w Nim zaufanie raz na całe życie, już odpuścił i przyjmie ich jako swoje, jako swoich braci, jak mówi Pismo. Posłuchajmy apostoła Pawła, jak opisuje to, jak przyjmują jego posłanie, jego przesłanie inni ludzie. Gdyż słowo o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Dla nas jednak, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Czytamy bowiem: zniszczę mądrość mądrych i udaremnię rozwiązania rozumnych. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego wieku? Czy Bóg nie uczynił głupstwem mądrości tego świata? Skoro świat przez swoją mądrość nie poznał Boga w Jego boskiej mądrości, spodobało się Bogu zbawić wierzących przez głoszenie głupiego poselstwa. Głupiego poselstwa. Tak ludzie oceniają dobrą nowinę o tym, że w Jezusie Chrystusie jest przebaczenie grzechów za darmo, raz na zawsze, okupione Jego krwią. Skoro ludzie tak wiele błędów popełniają przy każdej okazji, nie potrafią wyczuć tego, co Bóg uważa za ważne, no może chociaż uszanują ludzi, którzy są od Boga. Oczywiście znacie historię o dzierżawcach winnicy. Paweł apostoł, mówiąc o swoim losie i losie innych apostołów, no prawie to czuć, odwołuje się do tej przypowieści. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia apostoł Paweł. Myślę bowiem, że Bóg nas, apostołów, ustawił jako ostatnich, jakby skazanych na śmierć. Bo też staliśmy się widowiskiem dla świata, dla aniołów i ludzi. Nadal jesteśmy głodni i spragnieni, ledwie ubrani i bici po twarzy, bez dachu nad głową i zmęczeni pracą własnych rąk. Szkalowani, dobrze życzymy. Prześladowani, znosimy. Zniesławiani, odpowiadamy słowami zachęty. Staliśmy się jak śmieci tego świata. Jesteśmy jak nikomu niepotrzebne resztki. Przygniata ten obraz tego, jak ludzie mijają się z zamiarami Boga. Wczoraj mówiliśmy o usprawiedliwieniu, o pokoju, o tym, że Bóg jako dawca pokoju ustawia warunki, a ludzie najnormalniej w świecie albo ich nie przestrzegają w ogóle, albo zmieniają nas według swoich upodobań. Przejdźmy do ostatniego przykładu, gdzie Bóg, można powiedzieć, drwi sobie z mądrości tego świata, z ludzkiej przezorności, ludzkiej przenikliwości, ludzkiego rozumu. Tego rozumu oczywiście, który jest odłączony od Bożej mądrości, bo Bóg nie jest przeciwny rozumowi. Ale ludzie w swojej mądrości swojej mądrości, odrzuciwszy Boga, popadają w wielkie tarapaty. Największą rzeczą, która w historii świata zdarzyła się największym błędem, choć przyniosącym oczywiście tu Boża mądrość wchodzi w grę. Zbawienie całemu światu było to, co spotkało naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Wyrósł przed Nim jak latorośl, jak korzeń z suchej ziemi. Nie miał postaci ani urody, które by przyciągały nasz wzrok, ani wyglądu, który można by podziwiać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Był człowiekiem obeznanym z cierpieniem, zaznajomionym z chorobą. Kimś, przed kim zakrywa się twarz. Wzgardzony był tak, że nawet nie zwracaliśmy na niego uwagi. W przypadku Jezusa i w przypadku tych innych przypadkach widzimy, to co ludzie odrzucają, Bóg wywyższa. Czytamy w psalmie: oto brama Pana, wejdą przez nią sprawiedliwi. Dziękuję Ci za Twą odpowiedź, że stałeś się mym wybawieniem. Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Sam Pan tak postanowił i uznaliśmy to za wspaniałe. Oto dzień, do którego Pan doprowadził. Świętujmy go z wielkim weselem. Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Ci głupi ludzie, ci budowniczowie, niestety na swoją zgubę odrzucili ten kamień. Tak, że na nich spadnie. Ale o skalę i o tym, dlaczego Jezus jest skałą, co to oznacza dla mnie, dla Ciebie i dla całego świata, poczytamy jutro. Do zobaczenia.